tym tygodniu rewolucja personalna w resorcie zdrowia. Posłuchajcie, kto straci stanowiska. Ponad 400 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z trudnymi warunkami pogodowymi. Najwięcej wyjazdów odnotowano w Małopolskiem. W faktach także doniesienia z Wielkiej Brytanii i pytania o stan zdrowia Margaret Thatcher. W tym tygodniu szykuje się rewolucja w Ministerstwie Zdrowia, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W resorcie pojawią się nowi wiceministrowie, którzy nie są politykami. Te zmiany przed weekendem zapowiadał premier Donald Tusk.
Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na tym poziomie ministerialnym, wiceministerialnym.
Zmiany mają być zapowiadanym w lipcu dalszym ciągiem rekonstrukcji rządu. Co dokładnie ma się zmienić, to sprawdzał Michał Dobrołowicz.
Jak ustaliłem, stanowiska wiceministrów stracą profesor Urszula Demkow z Polski 2050, która odpowiada za leczenie chorób rzadkich, a także wiceminister Marek Kos z PSL-u, odpowiedzialny za ratownictwo medyczne i za refundację leków, oraz Wojciech Konieczny z Lewicy, który zajmuje się zdrowiem publicznym, w tym na przykład przepisami, które mają ograniczyć promocję alkoholu. Tych trzech wiceministrów ma stracić stanowiska, a w ich miejsce pojawić mają się dwie nowe osoby. Na skutki tych zmian czekają przede wszystkim pacjenci. Oni podkreślają, że brakuje im teraz informacji o planach resortu zdrowia, na przykład w sprawie trudnej sytuacji finansowej szpitali, a od tego zależą terminy wielu badań i zabiegów. Z moich informacji wynika, że w środę albo w czwartek oficjalnie zaprezentowani mają zostać nowi wiceministrowie zdrowia, eksperci już spoza polityki, i to ma być pierwsza konferencja prasowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Pierwsza konferencja, choć rekonstrukcja rządu została ogłoszona już prawie 7 tygodni temu. To był 23 dzień lipca.
Dziś w Nocnych Faktach RMF FM wrócimy jeszcze do tego tematu i sprawdzimy, na jakie informacje z resortu zdrowia czekają pacjenci. Poniedziałek przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe na południu Polski. Burze, intensywne opady deszczu i gradu, a także trąbę powietrzną. Synoptycy IMGW ostrzegają, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna. Do północy strażacy w całym kraju odebrali 401 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie małopolskim, to 236, z czego tylko w Krakowie około 200. Działania polegały na usuwaniu lokalnych podtopień, ulic i budynków. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Gdyni nie ma ciepłej wody w kranach. Poprzedniej nocy została zakręcona dla mieszkańców 7 dzielnic. Powodem prace przy budowie obwodnicy Witomina. Jak się żyje bez ciepłej wody?
Szczerze mówiąc, jest tragicznie niewygodne, zwłaszcza z małym dzieckiem. I nie ma nic tak nieprzyjemnego, jak przymycie twarzy rano zimną wodą.
Jakieś patenty już na taką sytuację?
Ja po prostu pojadę do chłopaka, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby wieczorem nie móc się umyć, albo chociażby włosów gdzieś tam. No, tą ciepłą wodę trzeba mieć.
A hartować się zimną?
Próbowałam, bo to dość często występuje brak ciepłej wody. Nie, no to może raz się uda, ale później.
Te głosy zebrał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Ciepła woda ma wrócić najpóźniej w piątek.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
Czy Margaret Thatcher miała zaburzenia ze spektrum autyzmu? Pytanie to zadają brytyjscy komentatorzy w oczekiwaniu na publikację najnowszej biografii byłej premier, pióra Charlesa Mora. Ze szczegółami londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
Autor nie wysuwa bezpośredniej diagnozy. Sugeruje jednak, że żelazna dama miała wiele cech, które często spotykane są u osób w spektrum autyzmu. Charles Moore miał dostęp do prywatnych dokumentów i współpracowników pani Thatcher. Opisuje ją jako osobę bardzo dziwną i wyjątkową pod względem psychologicznym. Wskazuje na jej niechęć do small talku, bezkompromisowość i sztywność w relacjach, a także ekstremalną determinację oraz skupienie na szczegółach. Autor analizuje, w jaki sposób cechy te mogły zarówno pomóc Margaret Thatcher w jej karierze politycznej, jak i utrudnić relacje z otoczeniem.
Dziś służby CBA, ABW, Agencja Wywiadu nie podlegają żadnej kontroli. To państwo w państwie, uważa prezes NIK Marian Banaś. Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, taka sytuacja jest niedopuszczalna, a projekt ustawy o NIK, która ma to zmienić, jest wciąż w sejmowej zamrażarce. Marian Banaś mówił też o wyborze jego następcy.
Ruszają przesłuchania w Sejmie nowe. Pana następcy, prawdopodobnego następcy, odpuszcza pan walkę o drugą kadencję.
Panie redaktorze, to jest w rękach posłów. Posłowie decydują, kto zostanie wybrany.
Posłowie, a nie liderzy? No trzeba z liderami rozmawiać.
Panie redaktorze.
Oni zagłosują jak trzeba.
Nie zawsze tak jest. Myślę, że tutaj różnie może być. Piłka jest w grze. Posłowie, jak się dobrze zapoznają z życiorysami tych kandydatów, to myślę, że podejmą właściwą decyzję.
Właściwą, to znaczy jaką, pana zdaniem?
To zobaczymy.
A nikt z panem nie rozmawiał, panie prezesie? Nikt się nie pytał, czy by pan nie został na drugą kadencję?
Ja nie rozmawiam, ja wykonuję swoje obowiązki konstytucyjne, ustawowe. Myślę, że bardzo dobrze.
Ale nikt z otoczenia premiera, ani, nie wiem, lidera PSL-u, nikt się nie zgłasza.
Nie rozmawiamy, nie ma takiej potrzeby. Ja myślę, że zostawmy to tutaj przepisom, które
politycy tak nie robią, że wszystko się dzieje poza nimi. No nie, 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 panie prezesie. Nie wierzę w to, po prostu.
No, a ja mówię panu szczerze, po prostu nie rozmawiam zakulisowo z nikim, po prostu wykonuję swoje obowiązki.
No dobrze, dwóch kandydatów jest, Tomasz Dziuba, Mariusz Haładyj. I który jest lepszy, pana zdaniem?
Panie redaktorze, ja tu nie będę wydawał żadnej oceny, natomiast powiem tylko w przypadku pana Dziuby. No, on akurat był moim wiceprezesem, więc byłem zmuszony odsunąć go od nadzoru kontroli. A to dlatego, że wywierał wpływ na moich kontrolerów i dyrektorów, aby zmieniali ustalenia, które podjęli w czasie kontroli, co jest niedopuszczalne i absolutnie to nie można tego tolerować.
No to i PiS o tym nie wiedział, że pan go dlatego odsunął?
Myślę, że taka jego rola była, aby raporty były przychylne dla rządzących, a nie pokazywały rzeczywistego stanu rzeczy, jak on wygląda.
Mariusz Haładyj to jest drugi kandydat, ale mamy takie doniesienie o tym, że powoływano się przy okazji głównego inspektoratu farmaceutycznego na wpływy u niego.
Panie redaktorze, niestety musieliśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w trakcie kontroli GIF-u, a to dlatego, że właśnie dyrektor generalny tego urzędu tutaj wywierał presję, wręcz podejrzewam, że to wyglądało na straszenie naszych kontrolerów, że złoży skargę na ich czynności kontrolne, ale nie teraz, kiedy Banaś jest prezesem, tylko wtedy, kiedy już będzie zmiana i zostanie nim właśnie kandydat, który jest jako drugi kandydat, Haładyj, no bo on się z nim zna i wtedy ta skarga zostanie uwzględniona.
Ale ma pan pewność, że Haładyj o tym wiedział?
Nie wiem, takiej pewności nie wiem, nie jestem pewny, natomiast faktem jest, że takie rzeczy są niedopuszczalne i tutaj zgodnie z przepisami to zawiadomienie zostało złożone, bo dyrektor generalny nie powinien się tak zachowywać. My jesteśmy organem konstytucyjnym, mamy prawo kontrolować, uzyskiwać dokumenty, przesłuchiwać ludzi, zdobywać wyjaśnienia i robić i odzwierciedlać stan faktyczny, jak on naprawdę wygląda.
A może to jest spisek po prostu? Ktoś się nie chce, żeby Haładyj został prezesem i w ten sposób go próbuje odstrzelić.
Panie redaktorze, spiskami się nie zajmujemy. Opieramy się na faktach, a fakty są takie, jak przed chwileczką powiedziałem.
No to pana zdaniem o co chodzi w całej tej sprawie?
No, zobaczymy. Tutaj akurat o tym wszystkim zdecydują posłowie.
Pan również się odwoływał do tego, to jest pana zarzut, że informacja, może tak powiedzmy, że prezes prokuratorii, czyli właśnie pan Haładyj, jest zaufanym człowiekiem byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
Ja nie powiedziałem, że jest zaufany, tylko powiedziałem, był wiceministrem w czasie, kiedy właśnie premierem był Mateusz Morawiecki. W tamtym czasie był właśnie jednym z wiceministrów Ministerstwa Rozwoju, a później przez pana premiera Morawieckiego został mianowany na szefa prokuratury generalnej.
To jaki interes miałby mieć Szymon Hołownia, bo to on zgłaszał tę kandydaturę, żeby go zgłosić?
No, trudno powiedzieć. Wiemy tylko, że takie rozmowy zakulisowe się odbyły i to nieraz pomiędzy właśnie marszałkiem Sejmu, a właśnie przedstawicielami PiSu.
Panie prezesie, ale chce pan powiedzieć, że to jest kandydat PiSu, drugi kandydat PiSu, tylko zgłoszony przez marszałka Hołownię?
Panie redaktorze, na to wygląda, że to jest człowiek bardzo blisko powiązany również z tamtą opcją.
Przejdźmy do najnowszych doniesień na temat afery GetBack. RMF je podawał. Podobno gotowe są już zawiadomienia na najważniejszych polityków PiS. Premiera Morawieckiego, ministra sprawiedliwości, byłego oczywiście, Zbigniewa Ziobro, i mają one trafić do prokuratora generalnego. Kiedy to się stanie?
Panie redaktorze, dzisiaj takie zawiadomienie oficjalnie zgłosimy do ministra sprawiedliwości. Natomiast chcę powiedzieć, że to była kolejna największa afera po Fosie, która pozbawiła prawie 9,5 tysiąca ludzi ich oszczędności życiowych na kwotę 3,5 miliarda, czyli rzeczą niedopuszczalną, a to tylko dlatego, że organy państwowe, w tym właśnie KNF i wymiar sprawiedliwości, zawiodły, zamiast właśnie dbać o interes obywateli i chronić ich tutaj praw, no uczestniczyły praktycznie w tym, aby ci ludzie nie uzyskali.
To jest bardzo poważny zarzut. W jaki sposób uczestniczyli politycy?
Uczestniczyły, że po prostu zaniedbały w ogóle swoich obowiązków, które wynikają z ustawy, i to spowodowało, że ci ludzie niestety zostali pozbawieni oszczędności swojego życia do tego stopnia, że nawet kilku popełniło samobójstwo.
Jakie są podstawy tych oskarżeń? Znaczy macie twarde?
Mamy twarde dowody, zeznania prokuratorów, sędziów po raz pierwszy w historii właśnie działalności NIK-u, gdzie mamy wyraźnie tutaj wskazane, że właśnie pewne osoby wysoko postawione, pełniące ważne funkcje państwowe, no wywierały wręcz presję na to, aby ta sprawa nie została do końca wyjaśniona.
Presję? Znaczy ma pan dowody na to, że politycy Zjednoczonej Prawicy próbowali świadomie zamieść sprawę pod dywan albo świadomie nie dopuścić do kontroli odpowiednich?
Tak, niestety się złożyło, że mamy dowody i w postaci dokumentów, jak też zeznań świadków, czy też wyjaśnienia, które wskazują w sposób jednoznaczny, że mamy tutaj totalne zaniedbania tych najwyższych organów państwowych, które nie dopilnowały swojego obowiązku.
Panie prezesie, ja teraz wyjmuję kulę, to jest nasza kula czarodziejska. Gdyby pan wyciągnął z niej dwie koperty z pytaniami od naszych słuchaczy, bardzo proszę od razu. Ja wezmę już kulę, bardzo proszę, dziękuję pięknie. Pan prezes siada i za chwilę odczyta pierwsze pytanie, na które też spróbujemy odpowiedzieć. Bardzo proszę, to są pytania od naszych słuchaczy. Panie prezesie, pierwsza koperta otwarta i czyta pan pytanie.
Co trzeba byłoby zmienić w funkcjonowaniu NIK, aby usprawnić tę instytucję? Bardzo trafne pytanie, ja bardzo dziękuję za to pytanie. Powiem wprost, właśnie przygotowaliśmy projekt zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. On praktycznie już jest, przeszło rok.
Właśnie w sejmowej
zamrażalce został przekazany marszałkowi Sejmu. I tam dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, trzeba przyznać Najwyższej Izbie Kontroli uprawnienia oskarżycielskie, aby Najwyższa Izba Kontroli mogła bezpośrednio składać zawiadomienia oskarżycielskie do sądu, a nie do prokuratury, ponieważ prokuratura niestety daleko została upolityczniona i to spowodowało, że niestety większość tych spraw została umarzana, pomimo, żeśmy zgłosili na przestrzeni mojej działalności prawie 400 różnych zawiadomień, a w tej sytuacji...
A dalej tak się dzieje?
Teraz jest trochę inna sytuacja, ale uważamy, że jeszcze to będzie dosyć długi proces.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od Mariana Banasia. Całej rozmowy już teraz posłuchacie na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o Trzeciej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.